Jeżeli macie Biblię, to proszę otwórzcie drugi list świętego Pawła do Koryntian. Drugi list do Koryntian. Piąty rozdział tym razem. Kontynuujemy, kończymy piąty rozdział dzisiaj. Będę czytał od wersetu 16. Słuchajmy Bożego Słowa. Drugi list do Koryntian 5:16. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Albo od 15. A Chrystus umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Pomódlmy się. Drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za Twoją mądrość, za list świętego Pawła do Koryntian, za to, co napisał, za to, na co wskazał, za te rzeczy, które nas tutaj uczy przez te słowa, które Ty nas, Panie, uczysz przez te słowa. Prosimy Cię, zechciej dzisiaj pobłogosławić to nasze rozważanie, te słowa, aby stały się dla nas mądrością, tak abyśmy też nasze życie wykorzystali na Twoją chwałę, Panie, bo Ty za nas umarłeś i my umarliśmy z Tobą dla starego człowieka. My umarliśmy dla ciała. Żyjemy, Panie, dla Ciebie. Prowadź nas. Spraw też dzisiaj, by dzisiaj przez to dzisiaj nasze rozważanie, przez te słowa, które słyszeliśmy, by nasze wartości, nasze priorytety też ulegały zmianie i byśmy, Panie, żyli tak, jak Tobie się podoba. Prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa.
Amen.
Poprzednim razem słyszeliśmy o tym, że bojaźń Pańska to jest strach przed tym, aby nasza relacja z Chrystusem się popsuła. To jest tak naprawdę być w relacji, być w więzi z Chrystusem i obawiać się, aby właśnie przez nasze jakieś nieuważne, głupie, złe życie, żeby ta relacja się nie popsuła. Więc strach to nie jest terror, to nie jest jakiś taki strach przed zbliżeniem się do Boga, ale raczej to jest właśnie strach przed utratą czegoś cennego, przed utratą ważnej, cennej dla nas relacji z naszym Panem. Z drugiej strony nie tylko bojaźń Pańska, ale też miłość Chrystusowa. Chrystus za nas umarł, On oddał swoje życie za nas. Są tymi rzeczami, które powinny nam dodawać odwagi. Odwagi, żeby w tym świecie żyć, aby przekonywać ludzi do Ewangelii. Aby prezentować ludziom Ewangelię. Wiecie, i to jest taki slogan chrześcijański, który może i prosto brzmi, tak? Prezentować Ewangelię. No, nam się wydaje, że prezentacja Ewangelii polega na powiedzeniu uwierz w Jezusa, tak? i wszystko będzie dobrze w twoim życiu. Ale Ewangelia nie jest taka prosta, bo Ewangelia nie dotyczy, słuchajcie, tylko zbawienia, jakiegoś duchowego, abstrakcyjnego zbawienia. Ewangelia, słuchajcie, powinna dotyczyć całego naszego życia, całego, bez wyjątku, każdej dziedziny naszego życia, życia naszego społeczeństwa, wszystkiego. Ewangelia wzywa nas do tego, byśmy zmienili nasze wartości. Ja dzisiaj też będę o tym trochę więcej mówił, ale Ewangelia, słuchajcie, musi dotyczyć całego naszego życia. Dlaczego? Ponieważ to jest Ewangelia o Królestwie Bożym. To nie jest Ewangelia o naszym abstrakcyjnym, duchowym uniesieniu, naszym duchowym zbawieniu, ale to jest Ewangelia, która dotyczy Królestwa Bożego, czyli wszystkich spraw, którymi się kieruje dane społeczeństwo. Tak? Jesteśmy częścią Królestwa Bożego i to Królestwo rządzi się swoimi prawami. Ma swoją konstytucję, ma swoje prawa, ma te rzeczy wyrażone właśnie w Piśmie Świętym, które Bóg lubi, które chce, żebyśmy czynili. Słuchajcie, błędem, naprawdę błędem jest uważać, że Ewangelia dotyczy jakiegoś abstrakcyjnego, duchowego zbawienia. Ja wam powiem, to co się stało bardzo często w różnych krajach, jest po prostu, no, w pewnym sensie jest takim dużym ciosem obracającym się przeciwko samemu Kościołowi. Wiecie, misjonarze wyjeżdżali, nawet do naszego kraju przyjeżdżali misjonarze z zachodu. Jeśli głosili nam, uwierz w Jezusa i wszystko będzie dobrze, i to zostawili nam z czymś takim, to bardzo często prowadzi, słuchajcie, do tego, że traktujemy religię jako coś osobnego, tak? Przychodzimy w niedzielę do kościoła, to jest taki mały skrawek życia, zostawiamy inne sprawy i tutaj, w tym miejscu, tak? Wielbimy Boga, idziemy, słuchajcie, później do domów i życie wygląda tak jak dawniej, tak? Życie jest stare. Słuchajcie, popatrzcie na niektóre kraje afrykańskie, które mówią, że są chrześcijańskie. Z jednej strony przychodzą, wielbią Boga, tak? Modlą się do trójjedynego Boga, wracają i co? I modlą się do swoich bożków, tak? Modlą się do... No bo to jest ich kultura, tak? Oni w tym wyrośli. Także Ewangelia, zobaczcie, dotknęła jakiejś sfery ich życia, jednej sfery ich życia, jakiejś duchowości, jakiejś pobożności, ale tak naprawdę nie dotknęła całości. Powiem wam co więcej. Misjonarze przyjeżdżali do krajów, powiedzmy, które ocierają się o kulturę Zachodu, krajów takich jak nasze, na Ukrainę i tak dalej, głoszą takie przesłanie, uwierz w Jezusa, będzie z tobą dobrze, ale na przykład nie pokazują, jak Ewangelia wpływa na ekonomię. I co się okazuje? Okazuje się, że w kościele chrześcijanie, niektórzy się uważają za socjalistów, tak? Że no, to teraz wszystko powinno być porówno i tak dalej. Słuchajcie, nigdy, zobaczcie, to są te sfery, których nigdy Ewangelia nie dotknęła w ich życiu i oni myślą właśnie, że Ewangelia dotyczy tylko tej duchowej sfery, tak? Dotyczy jakiejś abstrakcyjnego duchowego zbawienia. Ewangelia, żeby być Ewangelią, żeby cokolwiek zmienić naprawdę w naszym życiu, musi dotykać wszystkich dziedzin naszego życia. I tak jak mówiłem, musi dotykać polityki, musi dotykać naszej sfery intymnej, seksu, tego, kiedy można ten seks uprawiać, jak można uprawiać i z kim można uprawiać, już mówiąc tak wprost. Musi też dotyczyć naszych finansów, co mamy robić z naszymi pieniędzmi, to też Ewangelia nam o tym mówi. W jaki sposób powinniśmy organizować nasz czas, naszą pracę, jak powinniśmy w ogóle, z jakim nastawieniem powinniśmy do tej pracy podchodzić. Widzicie, żeby Ewangelia była prawdziwie Ewangelią, ona musi dotyczyć każdej dziedziny życia. Także i oczywiście w Królestwie Bożym wszystkie te rzeczy należy postrzegać w perspektywie krzyża Chrystusa. To dlatego właśnie słowa i zachowania apostoła Pawła brzmią tak dziwnie w uszach Koryntian. Nie? Koryntianie, którzy byli obeznani z kulturą grecką, tak? Kulturą grecko-rzymską, można powiedzieć, gdzie wszyscy się obnosili ze swoim bogactwem, ze swoim wykształceniem, ze swoim krasomóstwem, tak, to wszystko było widoczne i w ten sposób się żyło, tak, dlatego taki Paweł, poniekąd wyglądający jako nędzny człowiek, słaby człowiek, brzmiał dla nich trochę śmiesznie, trochę dziwnie, był po prostu człowiekiem, który według nich łamał ich kulturowo przyjęte standardy, zasady i przez to no, oni go tak traktowali trochę, można powiedzieć, po macoszemu. Pewnie się go trochę wstydzili, nie rozumiejąc go, nie rozumieli, dlaczego on nie tak jak inni zabiegał o chwałę dla siebie, że nie żądał od nich pieniędzy, nie był złotoustym mówcą, wydawał się słabeuszem. Tak? Dla nich to był człowiek mało atrakcyjny po prostu. Mało atrakcyjny. I chciałbym wam zasugerować dzisiaj na podstawie tego fragmentu, który przeczytałem, że tak naprawdę, słuchajcie, wszystko zależy od tego, jak oceniamy nasze życie. Dzisiejszy fragment dotyczy naszych wartości, czy przewartościowania życia, dotyczy tak naprawdę nowej perspektywy na życie i nowego sposobu postrzegania wszystkiego. Szczególnie ludzi, słuchajcie, szczególnie ludzi, ludzkiego życia, naszego miejsca tutaj, naszego celu tutaj. Tak jak wam powiedziałem, bardzo łatwo jest ocenić im Pawła, że był słabeuszem, był nieatrakcyjnym człowiekiem. I tutaj jest pytanie, jak my właśnie będziemy oceniali ludzi. Słuchajcie, na początku Księgi Kaznodziei Salomona, jeśli jeszcze pamiętacie trochę początek, bo jesteśmy już dosyć zaawansowani w studiach wraz z Markiem na tej księdze. Ale ta księga się rozpoczyna z takim ważnym, moim zdaniem, egzystencjalnym pytaniem. Jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który znosi pod słońcem? No jaki pożytek jest z całego tego trudu, który człowiek znosi pod słońcem? I wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie zależeć będzie od tego, jak żyjesz. Jak żyjesz, jakie są twoje wartości w tym życiu, to w ten sposób po prostu będziesz odpowiadał na to pytanie. Wydaje mi się ogólnie, że nasze życie można postrzegać, czy styl naszego życia można umieścić na trzech poziomach. Czy zazwyczaj żyjemy na którymś z tych trzech poziomów. I pierwszy poziom to jest poziom przetrwania. Poziom przetrwania to jest po prostu poddanie się okolicznościom, reagowanie po prostu tylko na to, co się nam przydarza, jakby z zewnątrz przychodzi do nas. Tak, to jest po prostu takie robienie rzeczy na minimalnym poziomie. To, co nam się wydarzy, puf, tu się coś wydarzyło, my na to reagujemy, tak, wtedy jesteśmy wybici z tego naszego odpoczynku, z tego naszego takiego lekkiego życia, można powiedzieć. Poziom przetrwania, słuchajcie, organizacje też, czy kościoły są narażone na życie na tym poziomie, tak, chcemy przetrwać. I to, co się wydarzy, to my po prostu na to zareagujemy, tak? Niektórzy przywódcy kościelni właśnie tak podchodzą, nie? Mamy robić swoje, tak? Nie za wiele się starać. Jak coś się przydarzy, no to wtedy zareagujemy, wtedy podejmiemy jakieś kroki. Czyli robimy rzeczy na minimalnym poziomie, tak? To jest ten pierwszy poziom przetrwania. Drugie podejście do życia, czy drugi styl życia, to jest poziom sukcesu. Także poziom sukcesu polega na tym, że standardy, wartości otoczenia, otaczającego nas świata, dają nam siłę napędową do osiągania sukcesów, do osiągania sukcesów zgodnie z przyjętymi normami, tak? Czyli, nie wiem, społeczeństwo głosi, bogaćmy się, dążmy do bogactwa, do coraz większej wygody, do coraz większej technologii, no to my to przyjmujemy, bo chcemy żyć na tym poziomie sukcesu, tak? Chcemy być wyróżnieni w społeczeństwie. Więc staramy się, tak, nasze życie jest ukierunkowane na robienie pieniędzy przede wszystkim i po prostu no, ten poziom społeczny, tak, jest dla nas taką główną siłą napędową do tego, by właśnie coś robić, by starać się więcej niż na tym poziomie przetrwania, tak? Na tym poziomie przetrwania i pewnie się bogacimy, tak, bo jeśli ciężko pracujemy, jesteśmy zaradni, całe nasze życie przeznaczamy na to, no to pewnie też widzimy jakieś, będziemy odnosili jakieś sukcesy. Także to są dwa takie, słuchajcie, poziomy. I trzecim poziomem, ja bym powiedział, można go nazwać poziomem Królestwa Bożego. Ja bym go nazwał, słuchajcie, poziomem znaczenia. Co tak naprawdę ma znaczenie? I poziom znaczenia, słuchajcie, to jest to, o czym mówiłem wam dwa kazania temu. To jest ta przypowieść o talentach, to jest przypowieść o Królestwie Bożym i to jest po prostu wierne służenie Bogu zgodnie z darami, aby, cel jest taki, aby pozostawić po sobie trwały, znaczący ślad, ten znaczący wkład w Królestwo Boże. Tak? To jest ten trzeci poziom życia, czy poziom znaczenia, Czyli chcę żyć po to, żeby służyć wiernie Bogu, po to, żeby zostawić po sobie jakiś ślad, tak? Chociażby, nie wiem, to, że przyszłe pokolenie będzie wiernie podążało za Bogiem, to jest jeden z tych celów, tak? Albo to, że nasz Kościół będzie w stanie być na tyle silny, na przykład finansowo, żeby wspierać słabych, potrzebujących za 20-30 lat, jak upadnie ZUS, tak? To wiele ludzi wydaje się zubożeje, nie? Pytanie, gdzie pójdą po pomoc, czy kościoły będą w stanie zaoferować im pomoc. Czyli to jest takie życie celowe, słuchajcie, życie, które tak jak Gary North, pamiętacie, pisze komentarze ekonomiczne do wszystkich ksiąg Biblii po to, żeby zostawić coś potomnym. Tak, pytanie, na którym my poziomie żyjemy i po co żyjemy, tak? Ciekawe jest to, słuchajcie, dopiero ostatnio odkryłem za pomocą, właśnie ktoś mi podpowiedział, że bardzo ciekawy jest fragment w Dziejach Apostolskich o królu Dawidzie. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. Ciekawie jest na końcu jego życie podsumowane. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął. Tak? Czyli Dawid żył po to, by wykonać służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, tak? I to jest ten, to był, nie wiem, wydaje mi się, że to był człowiek świadomy swojego celu, swojego życia i żył po to, by służyć, tak? By służyć Bogu. Także pytanie, na którym my z tych trzech poziomów żyjemy, czy to jest poziom przetrwania, byle do przodu, byle nie za wiele się wydarzyło w naszym życiu, czy to jest poziom sukcesu, czy naszą główną motywacją jest po prostu pogoń za pieniędzmi i bogacenie się, czy raczej poziom znaczenia, że robię wszystko, słuchajcie, żeby, nie wiem, żeby dzieci, przyszłe pokolenie miało, trwało przy Bogu, było wiernym pokoleniem Bogu, żeby nasz Kościół się rozwijał, żeby nasz Kościół wzrastał, żeby po prostu, żebyśmy my byli tą głową, jak to mówi Stary Testament, a nie ogonem, czyli żeby do nas ludzie przychodzili po pomoc, a nie my do państwa na przykład udawali się po pomoc, nie? Pytanie, jaki model nam przyświeca. I tak naprawdę pozostaje pytanie, oczywiście ja bym powiedział, że naszym ideałem jest życie na tym poziomie znaczenia, zresztą do tego nas wzywa przypowieść o talentach, że mamy talenty pomnażać, mamy żyć dla Boga, dla Jego Królestwa, ale czego potrzebujemy tak naprawdę do tego ostatniego rodzaju życia? I znowu, wydaje mi się, że te poprzednie wersety bardzo dobrze mówią o tym, czego potrzebujemy i te rzeczy mamy. Potrzebujemy, jak mówi drugi Koryntian, stawania naprzeciw świata z duchową odwagą przede wszystkim. Zobaczcie na przykład 5-6. To jest. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Także pełna ufność. Bóg nam daje pełną ufność, żebyśmy z wiarą stawali naprzeciw światu. Chodzi o chodzenie w wierze, a nie oglądanie. I motywacją, co powinno być motywacją? Werset 9. Niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, żyjemy po to, żeby się podobać Chrystusowi. Także to są te rzeczy, które nas motywują, tak? Potrzebujemy też poczucia, że na końcu będziemy musieli zdać sprawę z tego, jak żeśmy naszymi talentami zarządzali. 10 werset też o tym, żeśmy mówili. I świadomość tego, słuchajcie, że kiedyś wszystko wyjdzie na jaw. O tym też apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, że kiedyś wszystko przejdzie próbę ognia, słuchajcie, wszystko w naszym życiu. Akurat tam Paweł mówi o budowaniu kościoła, mówi o starszych, nie? Czyli kiedyś Bóg tak naprawdę zrzuci ogień też na nas i zobaczymy, czy ja i Marek budujemy nasz kościół ze słomy i trawy, czy wznosimy go na kamieniach i na dobrej zaprawie, nie wiem jakiej firmy, ale na dobrym cemencie po prostu, mocnymi cegłami. Także kiedyś wszystko wyjdzie na jaw i zostanie odpowiednio ocenione. Miłość do Chrystusa jest tym, co powinno nas pchać w stronę życia, właśnie na poziomie znaczenia. Zobaczcie, Chrystus za nas umarł. Czy mamy w ogóle czas w tym naszym życiu, w tym naszym zaganianiu, żeby się zatrzymać, żeby wcisnąć hamulec na chwilę i żeby rozważyć taką rzecz, czy jestem Chrystusowi coś winny za to, co On dla mnie zrobił? Czy ja coś mogę zrobić dla Niego za to, co On zrobił dla mnie? Ale widzicie, życie na poziomie znaczenia to też odpowiednia perspektywa spoglądania na nasze otoczenie i szczególnie na ludzi. Apostoł Paweł pisze o tym w wersetach 16 i 17. Zobaczcie. Paweł mówi, że Chrystus umarł za wszystkich, a więc wszyscy umarli. Słuchajcie, całe życie się zmieniło, cały świat się zmienił i dlatego Paweł pisze, dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to już teraz nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Słuchajcie, musimy to przyjąć z wiarą. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Życie w wierze polega właśnie na uwierzeniu w to, że słuchajcie, świat już nie jest taki sam. Dla nas, dla nikogo. Wszystko się zmieniło. Wszystko stało się nowe. Ale po kolei. Werset 16. Zobaczcie, Paweł mówi, że jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to już nie znamy. O co tutaj Pawłowi chodzi? Niektórzy próbowali ten werset wyjaśniać w ten sposób, że chodzi tutaj o kontrast między Chrystusem historycznym, a Chrystusem tym, który wstąpił do nieba, tym Chrystusem eschatologicznym, tak? Paweł mówi, a to nieważne, jaki Chrystus był na ziemi. Nie, to jest zła interpretacja, to nie o to chodzi. To nie chodzi o fazy życia Chrystusa, to nie chodzi o to, że nie mamy postrzegać Chrystusa jako postać historyczną. Pawłowi chodzi tutaj o sposób poznania. Chodzi o dwie przeciwstawne perspektywy interpretacji świata. Prawdą wynikającą z tego wersetu jest to, że Paweł nie postrzega już żadnego człowieka według ciała. Czyli, co to znaczy według ciała? To jest taka ulubiona fraza u apostoła Pawła, według ciała. Czyli tak naprawdę z punktu widzenia tego świata. Według ciała nie oznacza, że cieleśnie, cielesnymi oczyma. Według ciała oznacza z punktu widzenia tego świata. Tego świata, który narodził się cieleśnie z Adama, tak? Z pierwszego człowieka. Czyli Paweł mówi, nie znamy już nikogo według ciała. Już nikogo nie postrzegamy, tak jak czynią to ludzie w Adamie, ludzie nieodrodzeni w Chrystusie. Czyli nie przyjmujemy już do wiadomości standardów, wartości, które głosi ten świat. Te społeczne, polityczne normy, które nie są poddane Ewangelii. Paweł mówi, co więcej, nawet Chrystusa nie znamy według ciała. To znaczy co? Chrystusa też nie interpretujemy, Chrystusa też nie postrzegamy, tak jak czyni to świat. Widzicie, Paweł mówi, ludzie odrodzeni przez Boga już nikogo nie postrzegają według ciała. Przynajmniej nie powinni. I słuchajcie, apostoł jest chyba kimś, kto o wiele bardziej niż my rozumiał perspektywę ciała. Nie wiem, prześladowaliście kiedyś kogoś, zabiliście kiedyś kogoś w życiu? Znęcaliście się nad chrześcijanami kiedyś w życiu? Wcześniej? Tak? Ula się znęcała. Musisz to wykasować później, żeby nie było na nas, że tak ją prowadzimy. Nie, żartuję oczywiście, ale słuchajcie, Paweł mówi, że on zna bardzo dobrze perspektywę ciała. Zobaczcie, co on kiedyś robił. Kiedyś sam oceniał Chrystusa, kiedyś sam oceniał jego uczniów, jego wyznawców z perspektywy ciała. Jak Paweł myślał o Jezusie? Kim był dla niego Jezus przed nawróceniem, przed tym doświadczeniem drogi do Damaszku? Kim był? Jezus był żałosnym nieudacznikiem dla niego. Ktoś przestępcą, który umarł na krzyżu, który zawisł na rzymskim krzyżu, był fałszywym Mesjaszem, tak? Którego zwolenników powinno się tępić. Tak? To tak jak my dzisiaj widzimy, że są jakieś niebezpieczne sekty. I co byśmy chcieli? Chcielibyśmy, żeby policja ich pozamykała, przynajmniej po jakichś ośrodkach. Tak? I Paweł tak myślał o Chrystusie, tak myślał o Kościele. Także zobaczcie, to jest ta perspektywa ciała. Zastanawiam się czasami, słuchajcie, kim był dla was Jezus w wieku 12 lat? Kiedy mieliście 12 lat, czy Jezus był dla was kimś znaczącym? Czy był waszym bohaterem kiedyś? Ja ostatnio z Magdą siedliśmy przed telewizorem i obejrzeliśmy sobie film, taki stary film, Wejście Smoka. Przypomniałem sobie i słuchajcie, sobie przypomniałem, że kiedy ja miałem 12 lat pewnie, a kiedy byłem może nawet troszkę młodszy, to nie Jezus, ale to Bruce Lee był moim bohaterem. Nie człowiek, który, człowiek pełen przemocy, człowiek, który wszystkim tam mógł, przepraszam was bardzo za wyrażenie, ale to będzie dobrze wyrażało, po prostu wszystkim mógł obić ryja, tak? Wszystkich mógł pozabijać i to był ten bohater, tak? Za którym się należy udać. Bruce Lee, tak? Czy Jezus był dla nas atrakcyjnym człowiekiem, kiedy byliśmy młodzi? Czy Jezus, Jego poświęcenie, Jego krzyż było tą perspektywą, za którą żeśmy się udawali? No, ja nie. Mnie na podwórku mówię, jak obejrzeliśmy film z Bruce'em Lee, to żeśmy później przez tydzień ćwiczyli karate jedni na drugich, więc chcieliśmy być tacy jak ten bohater właśnie, a nie jak Chrystus. Ale zobaczcie, w życiu Pawła wszystko się zmieniło w drodze do Damaszku. Wszystko. Naprawdę wszystko. I to jest to, słuchajcie, to co Paweł pisze tutaj, to jest jedno z największych wyznań wiary, jakie można usłyszeć, przeczytać na kartach Nowego Testamentu. Paweł zrozumiał, że wszystko się zmieniło. Chrystus umarł za wszystkich, więc wszystko się zmieniło. Wszystko stało się nowe. Wszyscy umarli. Paweł zrozumiał, że na krzyżu, słuchajcie, umarły wszystkie stare wartości. Wszystko. Całe ciało. Osądzanie tego świata, osądzanie innych ludzi przez pryzmat właśnie tych dwóch pierwszych perspektyw, poziomu przetrwania, poziomu sukcesu, to wszystko umarło na krzyżu. To wszystko umarło na krzyżu i wszystkie wartości życia się zmieniły. Perspektywa się zmieniła. Także to nie nasze ciało, to nie nasze kulturowe normy, lecz ukrzyżowany, zmartwychwstały Jezus stanowi teraz nową perspektywę, nowy pryzmat, przez który powinniśmy patrzeć na wszystkich ludzi, na wszystkie rzeczy. Także co więcej, słuchajcie, jeśli tego nie przyjmujemy, jeśli osądzamy nadal ludzi na podstawie, nie wiem, na przykład poziomu sukcesu, albo osądzamy siebie na tym poziomie, to no to powiem wam, tutaj Paweł by nam powiedział, że jesteśmy ludźmi, którzy nie wierzą, którzy są niewierzący. Jeśli myślimy o sobie lub innych, że jesteśmy biedni, nieudolni, nic nieznaczący, postępujemy po prostu jak ktoś, kto nie wierzy, że Jezus umarł dla ciała i powstał w duchu. Także pytanie pierwsze, jak patrzysz na ludzi? Jak patrzysz na ludzi? Czy patrzysz na ludzi według ciała? Czy osądzasz ludzi według właśnie tych wartości starych? Z drugiej strony, czy zależy ci na ludziach? Bo to jest kolejna rzecz, do której tutaj wszystko stało się nowe. Czy zależy ci na tym, by ludzie żyli dla Boga? Bo powiem ci taką rzecz, że Bogu bardzo zależy. Bogu bardzo zależy na tym, żeby ludzie żyli dla Niego. Teraz 17 werset. Oto wszystko stało się nowe. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Zobaczcie, Paweł tutaj, to jest jeden z takich wersetów, które często się utrzymy na pamięć. Pamiętam, że też Marek, jak nas uczył jeszcze w BST Nowego Testamentu, to też mówił, żebyśmy się tego wersetu nauczyli na pamięć. Oto wszystko, słuchajcie, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To jest bardzo ważne, żebyśmy w to uwierzyli. Jako chrześcijanie. Bo wydaje mi się, że wielokrotnie zapominamy o tym, że wszystko stało się nowe. Nastało nowe stworzenie, nowy świat, choć oczywiście jeszcze nie w swojej pełni. Ale każdy, kto jest w Chrystusie, jest częścią tego nowego świata, jest częścią nowego stworzenia. Widzicie, ten nowy świat też, ten nowy świat, który Bóg stwarza w nas i wokół nas, wymaga nowego sposobu życia. Zobaczcie, podobnie prawdą jest, że każdy nowy etap w naszym życiu wymaga nowego sposobu życia. Paweł o tym mówi. Słuchajcie, jeśli się wszystko zmieniło, jeśli jest nowe stworzenie, to to musisz żyć nowym życiem, nie możesz żyć starym życiem. I tak jest często też w różnych etapach naszego życia. Zobaczcie, jest to prawdą, kiedy się żenisz. Tak? Oto wszystko stało się nowe. Spróbuj żyć tak jak kiedyś. Nie da rady. Nie da rady, a jeśli próbujesz, no to jesteś głupi, ja bym powiedział, nie? Spróbuj żyć, mając żonę, spróbuj żyć jak kawaler. Rzeczy się po prostu zmieniają. Jest to też prawdą, zobaczcie, kiedy w rodzinie pojawiają się dzieci. Oto wszystko stało się nowe. Wszystko stało się nowe. Rzeczy już nigdy nie będą takie same. Pojawiają się nowe obowiązki. Inaczej zupełnie podchodzisz do swojego czasu, do swoich priorytetów, nawet do spotkań ze znajomymi. Także patrzysz na wszystkie rzeczy nowymi oczyma. Myślę, że szczególnie matka, ale ojciec też, jeśli chce być ojcem, którego dziecko kiedyś będzie pamiętało za 20 lat, to rodzice muszą po prostu patrzeć na wszystko nowymi oczyma przez pryzmat dobra dzieci właśnie i czasu, który się im poświęca. I oczywiście chcesz, żeby dziecko wyrosło na mądrego, zaradnego, dojrzałego syna czy córkę Bożą, tak? Dlatego wszystko się zmienia. Ale zobaczcie, tak samo życie staje się nowe, kiedy przeprowadzasz się z kawalerki do dużego domu bądź dużego mieszkania, dużego przestronnego mieszkania, tak? Na przykład nie musisz już składować rzeczy do prania za sofą w jednym z pokojów, tak? Ale ja wiem, że no to czasami to jest duże wyzwanie, tak jak czasami nam ktoś opowiada, jak się przeprowadził z małego mieszkania do dużego domu, to mówi, że teraz się wręcz gubi w tym domu, tak? Zupełnie nowe perspektywy, zupełnie inne perspektywy. Tak samo się też dzieje, słuchajcie, nowy poziom życia, poziom nowego życia osiągasz, kiedy wyjeżdżasz, żeby zamieszkać w nowym kraju. Nowy język, nowe prawa. Spróbuj żyć według swoich praw starego kraju, tak? Nie da rady. Nie da rady. Jak przyjeżdżasz, nie wiem, z Wielkiej Brytanii i zaczynasz mieszkać w takiej Polsce na przykład, to no, wiele rzeczy po prostu będziesz osiągał zupełnie inaczej. Także zobaczcie, stare rzeczy po prostu nie pasują. I Paweł mówi, słuchajcie, wszystko stało się nowe. Stary sposób życia, stary styl życia, stare wartości, te wartości sukcesu czy wartości przetrwania po prostu nie pasują do Królestwa Bożego. Bóg zmienia nieustannie rzeczy w nowe i coś wam powiem, że Bóg kocha, kiedy rzeczy zmieniają się w nowe. Nam się czasami wydaje, wolimy takiego głosić doktrynę o Bogu niezmiennym, Bogu, który się nigdy nie zmienia, Bogu statycznym. Czasami lepiej nam to przyjąć niż Bóg, który stwarza wciąż nowe rzeczy. Tak? Bóg, który nie poprzestał na pierwszym dniu stworzenia, ani na drugim, ani na trzecim dniu stworzenia, ale to jest Bóg, który stworzył 7 dni. I ten 7, wiecie co, ten 7 dzień był najlepszy. Nie? Bóg mówił, że te wszystkie 6 dni były dobre, ale 7 dzień był bardzo dobry. Tak? Czyli Bóg stwarza nowe rzeczy, Bóg jest Bogiem, który dokonuje nowych rzeczy i chce, żebyśmy się udali w nowe rzeczy. Chce, żebyśmy zaczęli żyć według nowych rzeczy. Ale są jednak rzeczy, które powstrzymują nas przed udaniem się w nowe rzeczy. I to są te rzeczy naszego ciała. Nie mówię ciele fizycznym, ale naszego ciała, czyli naszego tego, nie wiem, psychicznego nawet stanu, tego po prostu tego, co żeśmy się nauczyli od poprzedniego życia, tej poprzedniej kultury. Z jednej strony to może być presja grupy, powstrzymuje nas przed oddaniem się w nowe. Lenistwo, tak? Lenistwo to też jest rzecz, tak? Jesteśmy przyzwyczajeni do starego, taka wygoda, można powiedzieć, ale też strach, czasami honor, tak? Unosimy się jakimś dziwnym honorem czasami, jakoby to nam korona miała z głowy spaść. Chęć bycia lubianym, nasze własne pragnienia, bogactwo, samolubstwo. To są wszystko te rzeczy, które nas może powstrzymywać przed udaniem się w nowe. I apostoł Paweł określa te rzeczy mianem ciała. Czyli ciało to nie jest ten zły człowiek we mnie, to raczej społeczna, polityczna norma, która określa nasz stan ducha, tak? Także to ten stary styl życia wykreowany w oderwaniu od krzyża Chrystusa. To życie w małżeństwie tak, jakby się nadal było kawalerem. Paweł nas przekonuje, słuchajcie, i chce, żebyśmy to naprawdę przyjęli do swoich serc, że konsekwencją krzyża, konsekwencją zmartwychwstania Chrystusa jest to, że wszystko stało się nowe. Słuchajcie, odtąd nie ma wyjścia po prostu. Wszystko musi być jak Chrystus. Według Chrystusa. Wszystko musi być według Chrystusa, albo nic tak naprawdę nie będzie miało znaczenia. Trwałego znaczenia. Zobaczcie, sztuka to jest obietnica tego, że sztuka bez Chrystusa przeminie. Nauka bez Chrystusa przeminie. Filmy bez Chrystusa nie będą miały znaczenia. Czyli jeśli nie będziemy widzieli czegoś na wzór Chrystusa, czegoś na wzór krzyża Chrystusa w filmach, to one nie będą miały znaczenia. Zobaczcie, ludzie bez Chrystusa nie będą w dłuższej perspektywie się liczyli. Czyli zobaczcie, życie na jakimkolwiek innym poziomie niż poziom znaczenia, ten trzeci poziom, nie będzie się ostatecznie liczyło. Także wydaje mi się, słuchajcie, że to jest to najważniejsze wezwanie. Wszystko stało się nowe i co się z tym wiąże? To znaczy, żyj na tym poziomie znaczenia. Żyj na poziomie znaczenia. Żyj na poziomie krzyża, można powiedzieć. Tak? Krzyż miał znaczenie. Krzyż ma znaczenie dla całej historii. Także wydaje mi się, że kiedy Jezus nam powiedział w Ewangeliach, weź na siebie swój krzyż i udaj się za mną, to wydaje mi się, że miał coś bardziej radykalnego na myśli niż przyjechanie do kościoła, wypowiedzenie kilku amen, a następnie powrócenie do rzeczywistego niedzielnego życia, nie wiem, przed telewizorem, przed czymkolwiek. Zobaczcie, miłość do Chrystusa powinna zmienić całe nasze życie. Powinna przeewaluować nasze życie. Powinna zmienić wartości nowego życia, tak? Nasze życie powinno być życiem nastawionym na poniesienie kosztów. Dlaczego? No nie dlatego, że nic nie mamy i że jesteśmy goli. Właśnie nie. Chrystus nas wyposażył. On dał nam pieniądze, w cudzysłowie, bo te talenty, tak? Nasze talenty to są pieniądze, które jego inwestycja i teraz mówi, zrób z tym coś. Zrób z tym coś, ponieś koszty, tak? Czyli teraz rozdaj to, co masz. Rozdaj to, co masz. Zrób coś wbrew własnej wygodzie, wbrew własnemu strachowi, wbrew własnemu lenistwu, wbrew własnym pragnieniom, wbrew własnym bogactwu, wbrew własnemu samolubstwu, tak? To jest branie na siebie krzyża. Wszystko tak naprawdę rozbija się o to poświęcenie dla innych ludzi, tak? Które widzimy w krzyżu Chrystusa. Poświęcenie dla innych, dla dzieci, dla przyjaciół, dla innego człowieka. I wspomniałem już o tym poprzednim razem, ale jeszcze raz wam przypomnę, że Chrystus wzywa nas do życia, które jest życiem zważaniem na innych ludzi, tak? Żyjemy nie dla siebie, nie dla własnej wygody, nie dla własnego bogactwa, ale dla innych ludzi. Także, tak jak czytamy w liście do Filipian, zważaj na co? Nie tylko na własny biznes, nie tylko na własne życie, ale przede wszystkim zważaj na sprawy, które są sprawami innych ludzi. Nie chodzi o wścibskość, słuchajcie, bo przed tym też nas Księga Przypowieści ostrzega, żeby nie mieszać się w spory innych, ale zobaczcie, Filipian 2:4. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Czyli nie tylko twój własny biznes się liczy, ale liczą się inni ludzie. Bóg nas wezwał po prostu. Bóg nas uczynił nowymi, po to, byśmy w nowy sposób postrzegali świat i w nowy sposób postrzegali ludzi. Także Bóg chce, żebyśmy nie patrzyli na nich jak na nieudaczników, tak jak Paweł przed nawróceniem patrzył na Chrystusa. Czy Bóg nie chce, żebyśmy na nich patrzyli jako na nędzarzy, głupków, którzy są od nas gorsi, lecz abyśmy patrzyli na nich przede wszystkim w kontekście Jego Królestwa. Jako na ludzi, którym Bóg oferuje swoje pojednanie. Także musimy wiedzieć, że nowym stworzeniem nie staliśmy się sobie od tak sobie, a muzą, ku naszemu oślemu szczęściu, tak? Niekiedy to był właśnie ten główny błąd Izraela, który popełnił. Myśleli, że Bóg ich wybrał dla samego wybrania, że Bóg ich wybrał, aby im było dobrze, tak? Zawsze, kiedy uczyłem w ubiegłych latach studentów teologii Starego Testamentu, to im pokazywałem przykład Mojżesza. Powołania Mojżesza, czy w ogóle powołania innych ludzi. Kiedy Bóg powołuje do siebie, to nie powołuje nas dla nas samych, ale Bóg zawsze powołuje nas ku jakiemuś celowi. Nie? Nasze powołanie nie jest celem samym w sobie. Bóg zawsze powołuje celowo, zawsze do zrobienia czegoś. Tak? Czyli nie dla nas samych, dla naszej wygody, ale do służby. Tak? Pamiętacie, co Dzieje Apostolskie mówią o królu Dawidzie? Zasnął, kiedy dokonał służbę, które wyroki Boże mu powierzyły za jego pokolenia. Tak? I nam też wyroki Boże powierzyły pewną służbę. I ta służba, o tej służbie mówi Paweł w pozostałym fragmencie. Zobaczcie, wersety 18-21. Bóg powierzył nam, najpierw apostołom, a teraz i nam, służbę pojednania. Słuchajcie, przesłanie brzmi, ja myślę, że to będzie dzisiaj temat naszego kazania. Stało się coś nowego musi się stać. Stało się coś nowego musi się teraz stać. Zobaczcie, Bóg nie zniszczył starego świata, by w jego miejsce stworzyć zupełnie nowy świat z niczego. Bóg raczej wziął stary świat i go przemienił, i go przemienia. Bóg pojednuje ze sobą właśnie stary świat, żeby stał się nowy. I ten stary świat oczywiście jest poddany przez bardzo długi czas zepsuciu i rozpadowi. Zobaczcie, nie powinniśmy się nawet dziwić, że na tym starym świecie dzieją się okropne rzeczy, że świat żyje bez pojednania z Bogiem. Oczywiście możemy potępiać to, co się dzieje na przykład na oddziałach położniczych szpitali w naszym mieście. Wiem, że niektórzy z was też to wyrazili w internecie, to, co się stało w jednym ze szpitali wrocławskich. Pytanie, dlaczego się tak stało? Jak myślicie, co jest przyczyną? To są rzeczy okropne pewnie, które wzbudzają w nas, tak, walczących o prawa ludzi do życia. Wzburzają nas te rzeczy. Ale jak myślicie, dlaczego w ogóle matka, dlaczego lekarze podejmują, dlaczego podejmują takie decyzje? No dlatego, że myślą właśnie poziom przetrwania, tak? Nie chcą się trudzić, nie chcą się wysilać, dlatego takie chore dziecko, tak, lepiej wyeliminować. Albo poziom sukcesu, tak? Społeczeństwo mi mówi, że jeśli urodzę dziecko z Downem, to nie jest życie sukcesu, to jest życie przeznaczone na porażkę, tak? To jest motywacja, żeby dokonać takiej rzeczy, tak? Stary sposób postrzegania po prostu świata. I to wszystko, tak? Nie? Bóg, słuchajcie, Bóg mówi, że On oferuje pojednanie i On oferuje usprawiedliwienie, tak? Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał i Bóg pojednuje ze sobą nas, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Czy nie dziwmy się, że stary świat tak żyje? Słuchajcie, co powiem wam więcej. Wydaje mi się, że my wcale tak bardzo się nie różnimy od tego starego świata wielokrotnie w naszym życiu. My wszyscy po kolei, że wydaje mi się, że często operujemy na tym poziomie przetrwania, poziomie sukcesu. Tak chcielibyśmy żyć. Także te decyzje, słuchajcie, no to są decyzje może bardziej drastyczne niż my byśmy podjęli, a jednak mimo wszystko wydaje mi się, że w ten sposób oceniamy też życie, w ten sposób często oceniamy ludzi. Także zobaczcie, wszystko stało się nowe i pytanie, czy żyjemy w tej nowości tak, by ludzie chcieli, patrząc na nas, słysząc nas, chcieli się pojednać z Bogiem. Zobaczcie, ludzie osądzali Pawła według ciała. Mówili mu, że nie jest dobrym filozofem, nie jest biegłym retorem, nie jest pięknym atletą, greckim bogiem, tak? Nie jest nawet dobrym aktorem. Paweł nawet nie był dobrym aktorem, bo nawet nie był na tyle przynajmniej dobry dla nich, że ich nie zabawiał od czasu do czasu. Nie grał przed nimi, nie zabiegał o ich względy, prawiąc im pochlebstwa. Widzicie, Paweł był sługą pojednania. Przy czym nie był powołany do tego, żeby, słuchajcie, peplać, coś tam paplać sobie, tak? Czy coś tam gadać o Chrystusie, by opowiadać po prostu, jak to Bóg okazał się wierny swojemu przymierzu. Może, widzicie, może niektórym z nas wygodniej by było mówić o Bogu w sposób teoretyczny, kiedy mamy się dobrze, kiedy z nami jest wszystko okej. Paweł był powołany do tego, by pokazywać pojednanie Boże na swoim ciele. I to jest, słuchajcie, ten poziom, tak? Został powołany, by mówić o mocy Bożej pośród własnych słabości i chorób. I teraz pytanie. Jak my przechodzimy choroby? Jak my przechodzimy wyzwania w naszym życiu? Tak? Czy my w tych naszych słabościach, tak jak Paweł przechodził przez różne słabości, różne wyzwania, świadczył na swoim ciele o pojednaniu, mówił ciągle o Bogu, czy my potrafimy w naszych słabościach, w naszych chorobach, w naszych dolegliwościach, w jakimś stanach słabości psychicznej czy fizycznej, czy potrafimy właśnie być na ciele, pokazywać naszą wiarę w Boga, tak, nasze to, że Bóg nas z sobą pojednał. Także Paweł był na pewno powołany, by mówić o łasce Bożej pośród swojego umierania. Był powołany, by mówić o pojednaniu, kiedy, zobaczcie, ludzie dookoła niego co? Szerzyli nienawiść względem niego też. Walczyli z nim, nazywali go różnymi przykrymi określeniami. Ale wiecie, dlaczego Paweł szedł do przodu? Bo pośrodku jego życia stał krzyż. Pośrodku jego życia stał krzyż. Zwróćcie uwagę, że Chrystus, kiedy szedł na krzyż, kiedy niósł swój krzyż na Golgotę, nie złorzeczył ludziom, tak? Nie przeklinał swojego losu. Nie złorzeczył. Nie złorzeczył. Nie przeklinał właśnie tych wszystkich, którzy stali wokół niego. Co na mnie patrzycie, tak? Co? Coś wam się nie podoba, tak? No popatrzcie, tak? Nie? No. To są takie reakcje, tak, które moglibyśmy, o które się ocieramy, kiedy nam jest źle, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy jesteśmy słabi. Tak? Paweł tego nie czynił, Chrystus tego nie czynił, po prostu to jest ta służba, tak, pojednania. To jest to poświęcenie dla innych. Tak? Chrystus, Paweł widzieli, że wszyscy są niesprawiedliwi, a sprawiedliwością staną się dopiero w Chrystusie. W jego ofierze. Także pytanie, czy my jesteśmy gotowi, by żyć na tym trzecim poziomie? Czy jesteśmy gotowi, by być ambasadorami pojednania? Czy jesteśmy gotowi i czy chcemy zmierzać do tego, by pokazywać na swoim ciele pojednanie i krzyż? Czy jesteśmy gotowi na to, by nie tylko gadać o Panu Bogu, nie tylko przyjechać w niedzielę do kościoła i mówić amen, amen kilka razy, ale też swoją postawą na co dzień odrzucać tego starego, wygodnego człowieka i żyć nowym życiem? Czy jesteśmy w stanie oddać nasze życie pewnej niewygodzie, niewygodnej nowości? Także zobaczcie, prawdą tego dzisiejszego urywka jest to, że w pewnym sensie mieszkamy w zupełnie nowym kraju. Mieszkamy w zupełnie nowym kraju z nowymi zasadami, z nowymi prawami, z nowym językiem. I pytanie, w jaki sposób żyjemy? Czy żyjemy w nowy sposób, czy żyjemy w stary sposób? Czy innymi rzeczy, czy w jaki sposób też oceniamy całe nasze życie i innych? I czy w ogóle, zobaczcie, dzielenie się z innymi Bogiem, tak, bycie świadectwem Bogu jest dla nas co? Przywilejem? Przykrym obowiązkiem? Czy też niewygodnym obciążeniem? Co to jest? I na końcu, słuchajcie, w wersetach 1 i 2 w 6 rozdziale Paweł mówi coś takiego. Skoro przyjęliście łaskę Bożą, nie marnujcie jej. Wykorzystajcie ją należycie. Nowe stworzenie już zawitało. Ale wiecie, co się dzieje pośrodku nowego stworzenia? Dokładnie to, co pośrodku starego stworzenia. Jest wąż, jest drzewo, jest zakazany owoc. Jesteśmy jak Adam i Ewa, słuchajcie, w pierwszym dniu stworzenia. Jesteśmy nowym stworzeniem i nieustannie jesteśmy jak Adam i Ewa. I jest ta pokusa, jak żyć? Czy według ciała, czy według nowego życia, tak? Więc Chrystus zadaje nam ciągle to pytanie, jak chcesz żyć? Czy na poziomie przetrwania, czyli życiu na minimalnym poziomie, reagowaniu tylko na to, co się nam przydarza? Czy chcesz żyć na poziomie sukcesu, że tylko pieniądze, tak, i pogoń za nimi? Czy na poziomie znaczenia, że chcesz zrobić przeżyć to życie dla Boga, tak, aby miało ono znaczenie, tak, żeby, żeby ono było takim realnym wsparciem dla pracy Bożego Królestwa. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, nasz łaskawy Panie, dziękujemy Tobie za to dzisiejsze mocne stwierdzenie, że oto wszystko stało się nowe, że jesteśmy Twoim nowym stworzeniem, jesteśmy powołani do tego, by żyć w nowy sposób, można powiedzieć w nowym domu, w nowym małżeństwie, w nowej rodzinie, w nowym kraju. Panie, naucz nas cenić ten poziom znaczenia w naszym życiu. Spraw, byśmy nie zmarnowali powierzonych nam przez Ciebie talentów, lecz byśmy naszą wiarą, naszą miłością do Ciebie dołożyli ręki, przyłożyli rękę do tego dzieła, Panie, do którego nas powołałeś na rzecz Twojego Królestwa.